Naszym kolejnym gościem jest tym razem politolog, który obserwuje wydarzenia nad Sekwaną, pan Zbigniew Stefanik. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Rozmawialiśmy przed chwilą z panem posłem Grabowskim o politykach w systemach demokratycznych współczesnych, którzy nagle z poziomu zero startują na prezydenta i twierdzą, że dadzą sobie radę, a wcześniej nic o nich nie wiemy. Nie wiemy, w jaki sposób rozwiązywali problemy, nie wiemy, jak dawali sobie radę z rozwiązywaniem spraw zwykłych mieszkańców. Coś takiego w starożytnym Rzymie byłoby nie do pomyślenia, bo tam był ten cursus honorum, który trzeba było przejść. Łącznie ze służbą wojskową. U nas tego nie ma. No i taki polityk, który wziął się znikąd, mianowicie Emmanuel Macron, rządzi Francją od roku. Jak te rządy Francuzi oceniają?
Otóż być może kilka słów, jeśli pan pozwoli, odnośnie tego, co pan powiedział. Emmanuel Macron właściwie nie dostał się na urząd prezydenta Francji z poziomu zero, ponieważ zaczynał on swoją działalność polityczną jako zastępca sekretarza generalnego Pałacu Prezydenckiego, czynił tą funkcję przez 2 lata, następnie był on ministrem gospodarki, tak więc miał on pełną świadomość tego, jak zarządzać państwem. Jest to swojego rodzaju pewien mit, który się tworzy teraz nad Sekwaną, że właściwie Emmanuel Macron w zaledwie kilka miesięcy stał się prezydentem Francji, jednakże był to proces, który jednak trwał, a jego prezydenturę właściwie może zawdzięczać prawyborom, które odbyły się w partiach politycznych, które doprowadziły właściwie do upadku aparatów partyjnych. Tak więc no, jest to temat na dłuższą rozmowę. A co do roku prezydentury Emmanuela Macrona, otóż obecnie nad Sekwaną pojawił się ruch kontestacyjny, który coraz bardziej kontestuje reformy urzędującego prezydenta. Otóż zdaje się bowiem, że urzędujący prezydent Emmanuel Macron nad Sekwaną planuje zreformować wszystko. W tamtym roku nastąpiła duża reforma francuskiego prawa pracy, również w tamtym roku reforma francuskiego szkolnictwa, w tym roku kolejne reformy, reforma kolei, to ta reforma, która budzi jak najwięcej kontrowersji, reforma wymiaru sprawiedliwości, kolejne reformy. Reformy te zaczynają budzić opór nad Sekwaną. Reforma kolei zwłaszcza, tutaj kilka kwestii budzi kontrowersje. Z jednej strony reforma ta przewiduje wygaszenie obecnego statusu kolejarza. Przy czym warto tutaj wspomnieć, że dotyczy to tych kolejarzy, którzy zostaną zatrudnieni po styczniu roku 2020, tak więc ci kolejarze, którzy pracują obecnie, do emerytury utrzymają swój status. I kolejna kwestia, która budzi kontrowersje, to otwarcie francuskiej kolei na konkurencję. Trzecia kwestia to dług kolei, czyli około 50 miliardów euro. Kto ten dług będzie miał pokryć? Rozmowy z rządem Edwarda Filipa rozpoczynają się właśnie dzisiaj. Otóż rząd ma negocjować ze związkowcami zakończenie tego strajku, który trwa już ponad miesiąc i budzi nad Sekwaną wiele niezadowolenia. Otóż premier ma przyjmować związkowców, jednakże będzie on ich przyjmował pojedynczo i już zaznaczył na wstępie, że te dwie kwestie, które zresztą już przegłosował parlament, czyli niższa izba francuskiego parlamentu, nie będą podlegały negocjacji, to jest otwarcie kolei na konkurencję i wygaszenie statusu kolejarza od 1 stycznia roku 2020. Właściwie jedyne pole do negocjacji ze związkowcami to kwestia długu kolei, czyli kto ten dług ma pokryć. Tutaj rząd jest gotowy rozmawiać w kwestii pokrycia tego długu z państwowej kasy. Strajką również piloci Air France. Podjęli oni również strajk ponad miesiąc temu. Tutaj doszło do kwestii nieco przełomowej w tej sprawie, albowiem w piątek we wewnętrznym referendum pracownicy Air France dość masowo odrzucili tak naprawdę plan ugody pomiędzy kierownictwem Air France i załogą, co doprowadziło do dymisji urzędującego wówczas prezesa tej firmy, czyli Jean-Marc Jeannat. Jak podał się do dymisji, jego zastępca będzie pełnił funkcję do czasu, aż zarząd wybierze nowego prezesa. Tak więc ta Sekwana protestuje wiele. Protestują również pracownicy służby zdrowia, protestują nauczyciele, licealiści i studenci. Jednakże zdaje się, iż główną słabością tych protestów to, że nie ma tak naprawdę wspólnych kolektywów ani jedności. Otóż zdaje się bowiem, że nad Sekwaną. Obecnie każdy protestuje w swojej sprawie w momencie, który sobie wybrał na swojego protestu i po swojej stronie ulicy, co z pewnością osłabia ten protest. Kolejna kwestia to rywalizacja, która trwa pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi. Związki zawodowe nie mówią jednym głosem, mamy bowiem do czynienia z dwoma nurtami w ruchu protestacyjnym. Z jednej strony ruch tak zwanej opozycji par défaut, czy en bloc, czyli opozycji, która po prostu odrzuca wszelkie reformy rządu Edwarda Filipa Emmanuela Macrona. Z drugiej strony jednak ruch reformatorski, który jest gotowy, jest otwarty na negocjacje i to właśnie z tymi związkami zawodowymi chce rozmawiać rząd. Z tymi związkami rząd rozmawiał, kiedy to reformowano nad Sekwaną francuski kodeks pracy w zeszłym październiku i listopadzie roku ubiegłego. Tak więc osłabia to z pewnością ruch protestujący, który nie ma tak naprawdę własnego kolektywu czy wspólnego kolektywu i który jest głęboko podzielony. Warto również dodać, że rządzący również mają w związku z tymi protestami swoje problemy. Otóż dochodzi na manifestacjach do różnych ekscesów. Takie ekscesy miały miejsce 1 maja tego roku, gdzie organizacja skrajno-lewicowa i anarchistyczna doprowadziła do wielu ekscesów w Paryżu. Doszło do wielu zniszczeń. Aresztowano wówczas ponad 100 osób. Tak więc te ekscesy z pewnością powodują, że rząd, jest oczekiwanie społeczne, aby rząd rozwiązał te problemy związane ze sprawami społecznymi. Jednakże z drugiej strony rząd musi stawić czoła spadkowi poparcia społecznego, albowiem z jednej strony ruch reformatorski, na którym właściwie Emmanuel Macron, jak i jego rząd budują swój kapitał polityczny, oczekuje dalej idących reform, czyli reform, które właściwie będą bezkompromisowe, mówię tutaj o reformach społeczno-gospodarczych, jednakże z drugiej strony zdaje się już rośnie w siłę ruch kontestacyjny właśnie przeciwko tym reformom. I w taki oto sposób warto tutaj przytoczyć jeden sondaż, który pokazuje, że podczas roku rządzenia, czy też w rok rządzenia w odniesieniu do objęcia urzędu prezydenta 14 maja roku 2017 Emmanuel Macron stracił 20 punktów procentowych poparcia społecznego. Jest to istotna strata, jednak że z drugiej strony warto zauważyć, że po roku rządzenia François Hollande stracił 27 punktów procentowych poparcia, a Nicolas Sarkozy 25 punktów procentowych poparcia społecznego, tak więc nie jest to sytuacja, która byłaby w jakiś sposób we Francji nadzwyczajna. Warto również dodać, że rok 2018 nie jest nacechowany rokiem wyborczym. W tym roku nie odbędą się bowiem we Francji żadne wybory krajowe, tak więc jest to właśnie do ten rok, gdzie rządzący mogą wprowadzać swoje reformy i będą to, zdaje się, czynili, jak wszystko to wskazuje, jeszcze z większą intensywnością i być może jeszcze w większym tempie. Można spodziewać się tutaj apogeum protestów społecznych na jesieni tego roku, kiedy to rząd będzie wprowadzał reformę emerytalną. Wówczas zdaje się, że ta reforma będzie budziła w wielu grupach zawodowych protesty i niezadowolenie. Jednakże z pewnością to tempo reformatorskie rządzących osłabnie w roku przyszłym, albowiem będą miały miejsce wybory do Europarlamentu, następnie już później miesiąc po miesiącu wybory samorządowe, wybory do miast, następnie wybory regionalne, wybory do departamentów, aż w końcu w roku 2022 odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie. Tak więc ten rok zdaje się być zarządzającym rokiem kluczowym dla wprowadzenia swoich reform i będzie to rząd z pewnością czynił. A teraz, jaka prognoza, czy ten protest będzie w stanie w jakiś sposób zatrzymać te reformy? Zdaje się, że nie, ponieważ jak już wspomniałem, protesty te są podzielone, protestujące są podzielone i właściwie rywalizują między sobą. Nie mają oni tak naprawdę jednej reprezentacji politycznej. Otóż o ile zdaje się na tych protestach budować kapitał polityczny Jean-Luc Mélenchon i jego formacja La France Insoumise, nie tylko on, zresztą kolejne partie skrajno-lewicowe, na przykład francuska partia komunistyczna, PCF, też partia NPA, partia antykapitalistyczna, zdaje się budować jakiś kapitał. Jednak jest to kapitał, który nie zrzesza wszystkich protestujących, nie zrzesza wszystkich grup zawodowych, tak więc te grupy nie mają jednej reprezentacji politycznej, co z pewnością osłabia ten proces.
Zapytam pana jeszcze o jedną postać francuskiego życia politycznego, mianowicie rok temu w wyborach przegrał pan François Fillon. Były wobec niego oskarżenia i co z tymi oskarżeniami?
Otóż François Fillon już obecnie nie bierze w ogóle udziału w życiu publicznym, ani w życiu politycznym. Zrezygnował on z brania udziału we francuskim życiu politycznym właściwie niemalże po wyborach prezydenckich, które, jak pan wspomniał, przegrał. Obecnie pracuje on w sektorze prywatnym i, jak sam podkreślał, wielokrotnie już nie jest politykiem. Śledztwo to, zdaje się, już nie tylko nas sekwaną nie interesować, bowiem media o tym śledztwie już nie mówią, nie relacjonują go. Zdaje się ono trwać. Jednakże na jakim jest ono etapie, tego nie wiemy, albo jak już wspomniałem, media nad Cekwaną się tym śledztwem już nie interesują. Właściwie dużo więcej zainteresowania i kontrowersji budzi śledztwo związane z Nicolasem Sarkozym, który został właściwie postawione stan oskarżenia, ale również aresztowany przez policję antykorupcyjną w związku z zarzutami o przyjęcie pieniędzy od Kaddafiego i właściwie Libii Kaddafiego. Tak więc ta kwestia budzi wiele zainteresowanie tutaj medialne, jednakże sprawa Fillona jest to sprawa związana z kampanią wyborczą. Ta sprawa, jak i kampania wyborcza z zeszłego roku, właściwie są passé.
I do mnie dotarły informacje, że wszystkie zarzuty wobec pana Fillona okazały się wyssane z palca, co myślę zmienia nasz punkt widzenia na temat chociażby prawomocności kandydatury pana prezydenta Macrona, no bo gdyby rzecz odbywała się uczciwie, no to okej, natomiast wszystko zrobiono, żeby on wygrał.
Znaczy, jeśli mogę się odnieść, jeśli chodzi o te zarzuty związane z Fillonem, to François Fillon sam przyznał się wówczas, że zatrudniał swoją żonę i zatrudniał swoje dzieci. Wówczas zasady były niejasne co do zatrudniania swojej rodziny na stanowiskach asystentów parlamentarnych. Tutaj ta kwestia została doprecyzowana i właściwie wielu posłów, wielu parlamentarzystów, senatorów francuskich czyniło podobnie, zatrudniało swoich bliskich w roli asystentów. Tak więc o ile można uważać, że to było nieetyczne, o tyle kwestie związane z kwestiami nadużyć nie są tak do końca właściwie wyjaśnione na tym etapie. Jednakże François Fillon faktycznie był właściwie obiektem wielkiego zainteresowania mediów, kiedy to trwała kampania wyborcza i wówczas jako komentator, jako osoba, która komentowała tą kampanię dla polskich mediów, wracając wspomnieniami do tych czasów, mogę państwu powiedzieć, że właściwie od 25 stycznia roku 2017, czyli od momentu, kiedy zostaliśmy poinformowani przez Mediapart o tak zwanym Fillon Gate, nie było dnia tak naprawdę do wyborów prezydenckich, gdzie media nie mówiłyby o toczącym się wobec Fillona śledztwie, o tym, na jakim etapie jest to śledztwo. I właściwie cała kampania wyborcza poprzedzająca wybory prezydenckie właściwie była skoncentrowana na Fillon Gate. Co stało się w tym momencie dość kuriozalne, ponieważ nie było właściwie słychać w ogóle programów ani komunikatów, nie było widać kampanii innych kandydatów, jednak właściwie kampania toczyła się wyłącznie wokół Fillon Gate'u. Tak więc ta sytuacja dość kuriozalna doprowadziła ona z pewnością do dużych przystosowań na francuskiej scenie politycznej, ponieważ z pewnością to Fillon Gate pomógł Emmanuelowi Macronowi. Jednakże w mojej opinii doszło do upadku starego systemu politycznego nad Cekwaną, ponieważ partie te, które szukały właściwie nowej legitymacji społecznej, zorganizowały w roku 2016 prawybory. Te prawybory miały tak naprawdę zalegitymizować ponownie aparaty partyjne, jak i ich kandydatów. Tak się jednak nie stało, albowiem na prawicy zwyciężył w prawyborach François Fillon i to właściwie masowo na niego zagłosowano wówczas. Kandydatem prawicy miał być Alain Juppé. Na lewicy zaś nie zwyciężył Manuel Valls ani Arnaud Montebourg, tylko Benoît Hamon. Tak więc Mojej opinii właściwie no te prawybory, które doprowadziły do upadku aparatów partyjnych, doprowadziły tak naprawdę do upadku starych partii politycznych, z czego skorzystał Emmanuel Macron. Dojście do władzy Macrona to właściwie jest kwestia wielowątkowa. Tutaj należałoby poświęcić w mojej opinii co najmniej z pół godziny, godziny, aby tą kwestię opisać. Kiedy doszło do Fiongate'u nad Sekwaną powstała taka opinia, że to z pewnością wzmocni nie jednego, ale dwóch kandydatów skrajnych. Otóż warto pamiętać, że nie tylko Marine Le Pen, ale również Jean-Luc Mélenchon był tym kandydatem skrajnego ugrupowania, no, który budził obawy nad Sekwaną. Tak więc raz po raz dochodziło właściwie do sojuszów politycznych, to które powodowały, że Macron zyskiwał kolejnych sojuszników. Warto dodać, że właściwie to przedstawiciel partii centrotańcowej Modem postawił kropkę nad i, ponieważ przez kilka dni uważano, że być może wielokrotny kandydat w przeszłości, wybrał prezydencki François Bayrou, tym razem wygra te wybory, jednak udzielił on poparcia Emmanuelowi Macronowi i no, w tej sytuacji Macron stał się kandydatem właściwie no, już nie tylko centrum, ale również lewicy, która nie miała wówczas poważnego, czy też wiarygodnego kandydata. Benoît Hamon kojarzył się wówczas bardziej ze skrajną lewicą i z partią Mélenchona niż z partią socjalistyczną Walsa, czy też François Hollande.
Zapytam pana jeszcze jedną rzecz i to będzie ostatnie pytanie. Czy nad Sekwaną we francuskich mediach widać jakieś ocieplenie względem Polski? Bo no, podobno mamy kupić francuskie łodzie podwodne, wobec tego nie będą nas już tak bardzo atakować.
Otóż Polska nie jest głównym obiektem zainteresowań mediów francuskich. Obecnie media interesują się zgrzytem, który nastąpił pomiędzy USA a Francją. Zgrzytem wywołanym przez prezydenta Trumpa. Otóż prezydent Trump na konwencji NRA stwierdził, iż doszło do masakry 13 listopada 2015 roku w Paryżu, ponieważ Francuzi nie są uzbrojeni, no i w sposób dość oryginalny, tak to nazwijmy, naśladował terrorystów, którzy mordowali zakładników Bataclan, co wywołało bardzo duże oburzenie nad Sekwaną. Francuski rząd zaapelował do amerykańskiego Białego Domu o poszanowanie ofiar, jak i ich pamięci. Swoje oburzenie wyraził również były prezydent François Hollande, który mówił o haniebnej wypowiedzi, jak i również Bernard Cazeneuve, były minister spraw wewnętrznych wówczas w tamtym okresie, również swoje oburzenie wyraził. Tak więc tutaj jakby media obecnie koncentrują się na tym zgrzycie politycznym pomiędzy USA a Francją, jak i na negocjacjach związki zawodowe, francuski rząd, które właściwie rozpoczną się dzisiaj.
No i oby o Polsce nic nie pisali przez dłuższy czas. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zbigniew Stefaniek z Paryża w korespondencji dla Radia Wnet. Bardzo pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A ja teraz państwa zapraszam na piosenkę Lady Punk. Co państwo na to? 9.27. Witamy bardzo serdecznie w poranku Wnet. Słuchacie państwa jedynej w swoim rodzaju audycji, a w tej audycji gość Tadeusz Płużański. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Witam serdecznie po świętach.
Polonia ze Stanów Zjednoczonych mówi, że sprawa wokół pomnika Katyńskiego w mieście Jersey naprzeciwko wieżowców Manhattanu ma odwrócić naszą uwagę od ustawy S-447 i skierować ten wysiłek Polonii na coś, co jest tutaj łatwo do złapania, łatwe do ogarnięcia, a żeby Polacy mieszkający w Ameryce przestali zajmować się właśnie tą ustawą. Taka teoria spiskowa się pojawiła.
No to rzeczywiście teoria jest przedziwna, bo właściwie co ma Polonia amerykańska do ustawy 447? Ustawa 447 dotyczy Polski, ewentualnego zwrotu mienia bezspadkowego przez Polskę, a nie przez Amerykę i nie przez Polonię.
Obywatelami Stanów Zjednoczonych i jako obywatele mogą legislację swojego swoich przedstawicieli zablokować. No my jesteśmy tutaj przedmiotem, nie podmiotem.
No tak, oczywiście jakiś związek zapewne jest, natomiast ja bym tego nie przeceniał. Polonia amerykańska protestowała przeciwko ustawie 447 i wbrew różnym dziwnym twierdzeniom, nawet dzisiaj w różnych mediach słyszę, że Polonia amerykańska nic nie robi. Mamy problem z pomnikiem w Jersey City, a tu jest jakaś bierność z tej strony, to jest nieprawda. Polonia amerykańska jednoczy się wokół tej kwestii. Polonia zajmująca się sprawą i Katynia, i Smoleńska, szereg organizacji będzie występowało przeciwko demontażowi, przeniesieniu tego pomnika. A mnie bardziej jeszcze drażni, mówiąc prawdę, łączenie tej kwestii z ustawą i IPN. Co ma piernik do wiatraka? Szereg komentatorów u nas, prawda, mądrzy się, że przeniesienie pomnika przez burmistrza wynika z ustawy IPN-owskiej. No, drodzy Państwo, trzeba zachować jakąś odrobinę zdrowego rozsądku. Pan burmistrz zapewne nie zna tej ustawy IPN-owskiej, nie wie zapewne, co to jest Instytut Pamięci Narodowej, więc nie dajmy się zwariować. Jeżeli w ogóle szukać jakichś związków, to ja bym powiedział całkowicie inaczej. Ta zadyma wokół pomnika wynika z wieloletnich i PRL-owskich, i post-PRL-owskich zaniechań w sferze promocji polskiej historii, w sprawie odkłamywania polskiej historii. I winny temu, że burmistrz, lewak, komunista ze skrajnego skrzydła liberałów, prawda, u demokratów, chce teraz ten pomnik przenieść, wynika nie z żadnej ustawy o IPN-ie, o której, jak powtórzę, zapewne w ogóle nie wie, nie słyszał, nie czytał, ale wynika z książek Jana Tomasza Grossa, z postawy Adama Michnika, z filmu Ida, z publikacjach w New York Times. Prawda? To jest właśnie ta promocja pogardy wobec polskiej historii i to jest pokłosie, mówiąc, nawiązując jeszcze do jednego tytułu, pokłosie właśnie tej pedagogiki wstydu, a nie ustawy IPN-owskiej. To jest totalna bzdura,
czego nie wolno w tym radiu robić, ale się poświęcę. Otóż w majowym kurierze Wnet, który Państwo możecie już nabyć drogą kupna w kioskach oraz u nas w redakcji, jest tekst Krzysztofa Skowrońskiego, który mówi o roku 2000 i swojej rozmowie nieprzypadkowej, jak się okazało, z jednym z przedstawicieli Światowego Kongresu Żydów. I on, ten pan w tej rozmowie, przedstawił właśnie oczekiwanie, by to polskie władze przyznały się, że są odpowiedzialne za zorganizowanie Holokaustu, czego kolejną konsekwencją będą żądania zwrotu majątków osób, które w Holokauście zginęły. No bo skoro nasze państwo było za to odpowiedzialne, to powinno za to zapłacić. I ta narracja nie pojawiła się wczoraj i wygląda na to, że bardzo skutecznie, przynajmniej w ostatnich miesiącach, jest prowadzone.
I tu mamy związek oczywisty między ustawą 447, a właśnie próbami demontażu pomnika w Jersey City. No bo z jednej strony, jeżeli się pod Polaków przedstawia i sami, podobno Polacy tak to robią, bo Gross jest uważany za Polaka, ale ja jego polskość trochę powątpiewam jednak. Przynajmniej nie chodzi mi o genetyczną, prawda, polskość, tylko chodzi mi o polskość, którą opisuje, prawda? Człowiek, który czuje się Polakiem, myśli po polsku w ten sposób, nigdy by nie kłamał. No jest szereg właśnie takich podobnego typu twórców, fantastów, ale niestety ich właśnie dzieła się przebijają na świecie. I zapewne burmistrz mógł czytać właśnie książkę Grossa i oglądać Idę, prawda? W przeciwieństwie do tego,
Tomasz,
że nie czytał ustawy o
IPN-ie. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych pisał zupełnie normalne książki historyczne o Polsce, po czym się okazało, że rynek jest na inną publicystę.
No właśnie, no niestety to są dotacje, prawda, duże pieniądze i Gross, widać, stwierdził, że musi sobie postawić willę,
to
może kupić jacht,
nowe,
prawda, a za to, czym się zajmował, tego sobie nie postawi.
Jesteśmy w sytuacji, którą wiele osób przewidywało już u fundamentów Reduty Dobrego Imienia była właśnie obawa przed taką sytuacją. Ja szczerze mówiąc nie sądziłem wtedy, że na naszych oczach zrealizują się te zagrożenia wizerunkowe wobec Polski. Tymczasem od przynajmniej 11 listopada 2017 roku widzimy stałą kadencję. Co miesiąc coś, co miesiąc atak w jakąś polską legendę, w jakąś polską historię i moim zdaniem niedostateczny odpowiedź polskich władz na tego typu działania.
No to jest oczywiście kwestia no, względna, prawda? Ja jeszcze bym wrócił do poprzedniego wątku. Jaki ma związek ustawa 447 teraz z pomnikiem Jersey City? Otóż ma kolosalny, bo jeżeli się przedstawia jak Polaków jako morderców, zbrodniarzy, przestępców, gwałcicieli, antysemitów, no to z jednej strony trzeba od nich oczywiście ten majątek, prawda, wydobyć, nawet bezspadkowy, no co jest rzeczywiście no, już daleko posuniętą chucpą, ale też nie stawia się pomników, prawda, Polakom, by nie upamiętnia się polskiej historii. Jeżeli te pomniki stoją, to trzeba te pomniki oczywiście teraz likwidować, no bo ten zadźgany żołnierz polski, plecy, to zapewne był mordercą, antysemitą i zasłużył na taki los. Natomiast właśnie, czy reakcja jest polskich władz jest wystarczająca, czy nie? No niektórzy powiedzą, że jest za mocna, prawda? Są pretensje do pana marszałka Karczewskiego, że on w ogóle się zabrał za sprawę, że w ogóle odpowiedział burmistrzowi. No odpowiedział, ponieważ pytał go dziennikarz, no więc trudno by było, żeby człowiek zajmujący się sprawami Polonii, prawda, marszałek Sejmu i Senatu, przepraszam, i Senat in gremio ma w swoich kompetencjach sprawy polonijne, no więc on jest osobą, która się powinna wypowiadać na ten temat. Są pretensje, że prezydent Duda się wypowiedział też na ten temat, prawda? No więc no wszystko zależy... I tak niedobrze są pretensje znowu wobec Polskiej Fundacji Narodowej. Z tego co wiem, to Polska Fundacja Narodowa prowadzi szereg różnych działań. Nie wszystkie są, nie o wszystkich mówi, nie wszystkie są prawda, w świetle fleszy, ale swoje robią. No to jest po prostu lobbying, prawda, polityczny, historyczny, bo tym się powinna zajmować. I mówiąc prawdę, mam pewne wątpliwości, czy gdyby Polska Fundacja Narodowa teraz weszła w tę kwestię, jako jednak dosyć istotna polska instytucja, czy znowu by ktoś nie powiedział, że a tak, no najpierw marszałek Karczewski, potem prezydent, teraz instytucja, jakieś lokalne sprawy, prawda, Pcimia tamtejszego, czyli Jersey. Prawda?
No tak, ale jest to miejsce, w którym jeszcze na początku lat 90. mieszkało około 100 tysięcy etnicznych Polaków. Teraz ta liczba zmniejszyła się do około 20 tysięcy. Pojawiły się nowe narodowości. Myślę, że trzeba tą sytuację rozgrywać i na przykład wczoraj panowało przynajmniej w polskim internecie takie wzburzenie moralne, że Hindusi pod tym pomnikiem zorganizowali jakąś imprezę i posypywali się farbkami.
To podobno burmistrz to w ogóle nie wiem, czy zorganizował, czy zezwolił na to przynajmniej.
Może.
Rzeczywiście te pląsy wokół tak, ale... zamordowanego polskiego oficera były przerażające. Znaczy mnie to zniesmaczyło dosyć potężnie.
Ale reakcja była tego typu chyba zaplanowana, bo jeżeli atakują nas w sposób zorganizowany, to są to ludzie, którzy mają reakcje psychologiczne uwzględnione, a trzeba było zareagować w moim przekonaniu tak, powiedzieć, patrzcie, to jest miejsce w tym mieście ważne dla wielu narodowości. Nic nie przeszkadza, żeby tego typu rzeczy tutaj były, a uderzyć wręcz do właśnie przedstawicieli narodowości azjatyckich czy innych. Słuchajcie, musimy mieć wspólny front, to jest tutaj polski pomnik, ale jeżeli stanie jakiś hinduski, to my go też będziemy bronić. A skąd wasza pewność, że nie pojawi się jakiś kolejny fulop za 10 lat, który będzie wasze tutaj pomniki niszczył?
No więc właśnie, można tylko dodać, no, czy wyobrażają sobie państwo na przykład taki taniec, taką imprezę wokół jakiegoś pomnika żydowskiego, prawda, upamiętniającego ludobójstwo Niemców ludobójstwo dokonane przez Niemców na Żydach, prawda, gdzieś w Ameryce, czy w Nowym Jorku. Nie wyobrażam sobie takiej imprezy, były protesty. Ale też w Warszawie na przykład. Czy wyobrażają sobie państwo taką imprezę na przykład gdzieś przy Muzeum POLIN, prawda? No jednak nie, prawda? Są miejsca święte, przy których no, należy zachować powagę, skupienie i to miejsce w Jersey City do nich właśnie należy. Prawda? To jest pomnik poświęcony naszej wielkiej tragedii, którą my chcemy się podzielić ze światem i byłoby fatalnie, gdyby ten pomnik został skasowany, ponieważ to jest jeden z nielicznych właśnie opowiadających prawdę o naszej historii na zewnątrz, za granicą.
Ale już powiedziałeś, dlaczego ten pomnik tam nie może stać. Spójrzmy jeszcze na Polskę. Nowa książka Piotra Zychowicza, odkłamująca albo znajdująca łamiąca kolejne tabu, mianowicie Skazy na pancerzach, czarne karty epopei żołnierzy wyklętych.
Sam tytuł już nawiązuje do na przykład do takich publikacji jak Sąsiedzi czy Strach.
Dlaczego
prawda?
Na pancerzach? Może miało być skazy, na
straszne,
tutaj,
straszne no. rzeczy w ogóle jakieś. Ja przeczytałem tę książkę. Publicznie się raczej staram nie wypowiadać na ten temat ze względu na jakieś tam prawda, koleżeństwo środowiskowe, ale nie ukrywam też, że ta książka mi się bardzo nie podoba. Uważam, że jest napisana pod tezę bardzo mocno, dlatego te skojarzenia z Grossem, prawda, czy z Grabowskim, żeby udowodnić, prawda, coś, no to wszystko można udowodnić, dobierając odpowiednie argumenty i ta książka tak właśnie wygląda. Ja nie chcę jej promować, oczywiście, ale ona wygląda tak, że każda z opisanych osób ma tam swój, prawda, rozdział i to nie jest tak, że jest opowiadana cała historia pełna danego żołnierza, na przykład Zygmunta Szyndzielarza, Łupaszki, wybitnego polskiego zagończyka, majora Wojska Polskiego, tylko jest krótki wstęp, prawda, a urodził się, żył, walczył i potem już jest szukanie haków, prawda, przez cały rozdział to jest szukanie haków na tę osobę i tak wygląda każdy z tych rozdziałów.
Podsumujmy tę rozmowę w ten sposób, że w 2012 roku Piotr Zychowicz napisał książkę Ribbentrop-Beck, w którym opowiadał, jak to byłoby świetnie, jakbyśmy poszli z Niemcami na Rosję. Całkowite science fiction, ale podobno znakomicie udokumentowane. Dopiero w tym roku Piotr Gontarczyk napisał książkę, która się z tym rozprawia punkt po punkcie. Zajęło 6 lat napisanie takiej książki, ale widząc tutaj publicystyczną wenę Piotra Zychowicza, możemy założyć, że również Piotr Gontarczyk będzie miał co robić.
Może, no oczywiście to są różne metody.
To nie Gontarczyk napisał.
Odpowiedzi na tego typu publikacje, no jednak w dużej mierze fantastyczne. Myślę, że talent Piotra Zychowicza właśnie w kierunku fantastyki coraz bardziej się rozwija. Ja powiem Państwu tak, gdyby Polska poszła z Niemcami przeciwko Rosji, dopiero teraz by się działo. Proszę zauważyć, już teraz przecież nie współpracując z Hitlerem, jesteśmy o to oskarżani, prawda?
Przepraszam bardzo, Piotr Gursztyn.
Piotr Gursztyn. No,
Piotr Gursztyn.
Oczywiście, Piotr Gursztyn, tak. Nawet jakiś fragment wywiadu był gdzieś, prawda, na pewnym portalu prawicowym też. Piotr Gontarczyk też się rozprawia z takimi, prawda, historiami. Już teraz nam zarzucają, prawda, różni kłamcy, że współpracowaliśmy z Niemcami, prawda? Współpracowaliśmy oczywiście przy mordowaniu Żydów. Co by było, gdybyśmy naprawdę poszli z tymi Niemcami, to wtedy suchej nitki by na nas nie zostawili. Być może Polska w ogóle by nie istniała, prawda? Nie byłoby naszego majątku, no bo już byśmy musieli płacić
za tę współpracę. Albo Imperium Niemieckiego i moglibyśmy paść kozy na Kaukazie, albo na Uralu, albo nie, mielibyśmy województwo warszawskie jako takie królestwo kongresowe, kolejną wersję po wielkim
na
zwycięstwie.
Przykład. Książki są bardzo niebezpieczne Rosji. Tego typu. Ja bym przestrzegał przed takim pisarstwem.
Ale można znaleźć kraj i miejsce, gdzie są bardzo ciepło przyjmowane i nie jest to Polska.
A Gazeta Wyborcza też się zachwyciła w dużej mierze publikacją Piotra Zychowicza.
I tu kończymy rozmowę z Tadeuszem Płużańskim. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A kończymy dlatego, że naszym gościem jest Oskar Hejke, który na chwilę zszedł z ekranów telewizji informacyjnych. W tyle Patryka Jakiego zawsze widać pana Oskara. Będziemy mówić o tym, że ta kampania ruszyła w sposób niezaplanowany, no bo nagle jest kampania wyborcza.
Prekampania.
Jeszcze do wyborów ho-ho.
Mamy nowe pojęcie na scenie politycznej, scenie wyborczej, prekampania. Prekampanię rozpoczął kandydat Platformy Obywatelskiej już parę miesięcy temu. My się wpisaliśmy tylko i wyłącznie w ten scenariusz, ponieważ nie możemy stracić ani dnia z prekampanii. Chcę przekonywać mieszkańców Warszawy, że po tym, co Platforma Obywatelska zrobiła w Warszawie, nie powinna dostać kolejnego mandatu zaufania, ponieważ jeżeli kandydat Platformy wygrałby w Warszawie, to proszę zobaczyć, jaki w tym środowisku będzie mechanizm, zadziała mechanizm, to znaczy ten układ platformiany, który rządzi w Warszawie, wyjdzie z takiego założenia. Jeżeli mogliśmy zrobić to, co zrobiliśmy,
to co teraz możemy
a ci mieszkańcy, a warszawiacy powiedzieli, no to rządźcie dalej, no to hulaj dusza, piekła nie ma, sprzedadzą nam całą tę Warszawę albo rozdadzą sobie i swoim znajomym, i wtedy dopiero zobaczymy, co się będzie działo. Także taka elementarna sprawiedliwość i taka zero-jedynkowe podejście do tego tematu. To znaczy, zrobiliście to, co zrobiliście i w związku z tym musicie ponieść konsekwencje. W polityce poniesieniem konsekwencji jest odsunięcie od władzy. I w tym wypadku mieszkańcy powinni po prostu odsunąć Platformę Obywatelską od władzy.
Odsunąć Platformę Obywatelską od władzy w Warszawie to podstawowy postulat Patryka Jakiego, ale też zgłasza propozycje dla warszawiaków. To dopiero się to zgłaszanie propozycji zaczęło.
Tak, bo musimy pamiętać, że do wyborów mamy tak mniej więcej pół roku. To jest morderczy czas dla polityków, ale to jest też bardzo długi okres, to znaczy prowadzenie aktywnej, a Patryk jest osobą bardzo aktywną, aktywnej kampanii przez 6 miesięcy, łatwe nie jest i trzeba w tym takim gorącym czasie politycznym, bardzo ważny jest tak zwany timing. Ten, kto trenował pierściarstwo na przykład, wie, co to jest timing, czyli wyczucie momentu, wyczucie chwili i rozłożenie wszystkich akcentów na ten cały czas. Dlatego wszystkie propozycje programowe, które Patryk ma, będą mieszkańcom przedstawiane. Sukcesywnie, myślę, że to będzie co tydzień, będą pojawiać się kolejne propozycje, tak żeby na jesieni, jak już będziemy wiedzieli, znali dokładną datę wyborów, podsumować to wszystko i powiedzieć, to jest nasza oferta dla was, decydujcie.
Zobaczymy więc, jak ta kampania będzie wyglądała. Zaczęła się tak, że obserwatorzy, którzy na to patrzą, mówią, że to jest takie kopanie się po kostkach.
Kampania się dopiero rozpoczyna i dopiero rozkręca. Jak przyjrzymy się temu, jak atakowany jest Patryk Jaki w tych mediach mainstreamowych i przez przedstawicieli tej koalicji Platformy z Nowoczesną, przedziwnej koalicji, bo ja szczerze powiem, nie jestem w stanie zrozumieć, co widzi Nowoczesna w Platformie Obywatelskiej, jeżeli chce być samodzielnym bytem politycznym. Wiązać się w Warszawie ze środowiskiem, które jest persona non grata, która jest trendowate i myśleć o sukcesie, to naprawdę jest takie troszeczkę polityczne science fiction dla mnie, ale to inna sprawa. Zobaczmy, jak Patryk jest traktowany przez swoich przeciwników, znaczy jak nazwał Patryka na przykład członek Platformy Obywatelskiej, pan Zębaczyński. Bardzo, powiem delikatnie, bardzo niepochlebnie.
Ale panowie się znają jeszcze z Opola i tam też jakiejś wielkiej przyjaźni nie było.
Ale ja myślę, że jeżeli pan Zębaczyński uważa, że jest politykiem, jest w dodatku politykiem parlamentarnym, to nawet jeżeli są jakieś animozje z czasów przeszłych pomiędzy dwoma panami, to tak człowiek kulturalny, dobrze wychowany i zasiadający w polskim parlamencie zachować się nie powinien i w żadnym wypadku, nawet jeżeli chciał coś powiedzieć, chciał skrytykować swojego oponenta politycznego, to można zawsze zrobić z klasą.
Też możemy powiedzieć, że w przypadku tego pana często emocje biorą górę nad intelektem.
No pytanie, czy tam ten intelekt jest w dużej skali, czy raczej nie, ale to już tak, to inna kwestia. Proszę patrzeć też na nagłówki na przykład tych artykułów, które pojawiają się w Gazecie Wyborczej, Stołecznej, tak? To same tytuły tych artykułów już jakby ustawiają Patryka w bardzo niekorzystnym świetle i bardzo często też są tam słowa, które prawie, że można nazwać za obelżywe. Dlatego ten przemysł pogardy, który już ruszył w mediach mainstreamowych, będzie się rozkręcał i my też się zastanawiamy, co z tym zrobić. To znaczy, odpowiedzieć potrafimy. To bez dwóch zdań. Tylko nie chcemy wdawać się w bijatykę, taką uliczną bijatykę, ponieważ przeciwnicy polityczni Patryka Jakiego starają się go przedstawić jako osobę, która jako takiego chuligana politycznego, pomimo tego, że sami zachowują się jak chuligani polityczni. Dlatego myślę, że nie będziemy chcieli wchodzić w tego typu pyskówki i narracje poniżej pasa.
A jak państwo widzicie demografię? To znaczy Warszawa jest miejscem, gdzie lemingi zjeżdżają się z całego kraju, nie tylko z Ostrołęki, ale również z innych miast. Tutaj doznają awansu społecznego, praca w korporacji, większy ośrodek, wreszcie Europa. No i głosują na ludzi, którzy są bliscy tym właśnie nowoczesnej, tak? Bo to jest taki lemingowski elektorat typowo. Państwo chcecie odwołać się w tych wyborach do kogo?
Znaczy my chcemy po prostu się odwołać do mieszkańców Warszawy, definiujemy mieszkańców w taki sposób, że ta osoba, która mieszka w Warszawie, to centrum swojego życia ma tutaj, nie dzielimy mieszkańców na tych, którzy się urodzili, na tych, którzy się nie urodzili w Warszawie, bo pamiętajmy, że ta segregacja, którą proponuje Rafał Trzaskowski, jego środowisko polityczne.
Ale on jest z Krakowa, oni tam, wie pan, mają tą segregację taką, że jeżeli pana pradziadek w połowie XIX wieku nie pochodzi z Krakowa, to pan tak nie do końca jest Krakusem.
No ale to już jest problem Krakusa Trzaskowskiego, tak? Że on ma taki sposób podejścia do ludzi, to znaczy dzielimy w taki, a nie inny sposób, albo jesteś warszawiakiem, albo nie jesteś, albo Krakusem, albo nie Krakusem, albo nie wiem, jesteś łysy, albo owłosiony, tak niski, gruby, chudy, to pytanie w takim razie się nasuwa, to dla kogo chce być pan Trzaskowski prezydentem? Bo jeżeli wyklucza tą, tamtą i jeszcze inną grupę mieszkańców naszego miasta, to dla kogo chce być prezydentem? Czy chce być prezydentem tylko dla tych młodych, pięknych, bogatych i nie wiem, zdrowych? No to szczerze powiem, że jego potencjał wyborczy w Warszawie będzie niewielki, bo w Warszawie mieszkają po prostu z normalni ludzie, tak? I każdy z nas ma wady, każdy z mieszkańców Warszawy ma jakieś problemy, a wydaje się, że pan Trzaskowski chce być kandydatem tylko dla tych, którzy tych problemów nie mają, którzy zarabiają 50 tysięcy miesięcznie i dla których problemy tego miasta nie dotyczą ich, te problemy.
Ale macie państwo problem z przekonaniem do Patryka Jakiego mieszkańców właśnie tych lemingowych. W jaki sposób chcecie do nich dotrzeć?
Znaczy to mamy z całą pewnością nie będziemy chcieli dotrzeć do tego twardego jądra Platformy Obywatelskiej czy elektoratu Platformy Obywatelskiej, bo to jest niemożliwe. To znaczy, jeżeli ktoś się zafiksował na tej na Platformie Obywatelskiej, nie jesteśmy w stanie go przekonać do zmiany zdania, bo jakby takie rozmowy też już prowadziliśmy w wśród swoich znajomych mamy osoby, które są zdeklarowanymi zwolennikami Platformy Obywatelskiej. I szczerze powiem, że tam dialog jest prawie że niemożliwy i bardzo często kończy się ze strony zwolenników Platformy Obywatelskiej różnymi inwektywami i ja w ogóle mam taką teorię, że zwolennicy Platformy Obywatelskiej mają bardzo słabą konstrukcję psychiczną. To znaczy, jeżeli intelektualnie doprowadza się ich do w kozi róg, to oni wtedy reagują agresją. To środowisko tak już ma. Dlatego chcemy się odwoływać do tych mieszkańców, którzy po prostu są zainteresowani życiem miasta, a nie jakąś polityczną ideologią, tak? A nie polityczną ideologią. Pokażemy nasze pomysły programowe, pokażemy na to, jak miasto może działać lepiej, pokażemy, jakie oszczędności miasto może uzyskać dzięki temu, że to my będziemy nim zarządzać, a nie Platforma Obywatelska, która robiła to przez 11 lat i teraz mamy pełną świadomość, że właśnie tego typu merytoryczne argumenty, znaczy skuteczne zarządzanie, nowoczesne zarządzanie, uczciwość w zarządzaniu przemówią do dużej grupy osób, które na przykład pracują w dużym biznesie, w dużych korporacjach, w których te zasady często są normą, tak? I oni wiedzą, że skuteczne, uczciwe zarządzanie prowadzi do sukcesu nas wszystkich.
Warszawa jest miastem, które jest piekielnie ważne. To jest te wybory lokalne w Warszawie, biorąc pod uwagę potencjał ekonomiczny tego miasta, to jest tak jakby wybory na Litwie albo w Estonii, nie przymierzając, nie? To jest równy potencjał gospodarczy albo nawet większy do tych małych krajów Unii Europejskiej.
No, oczywiście pamiętajmy o tym, że Warszawa jest centrum biznesowym, centrum gospodarczym naszego kraju. Tu są porejestrowane największe firmy, duże korporacje. To tu jest centrum biznesowe. Warszawa ma 16-miliardowy budżet. Także każdy wskaźnik, na który byśmy popatrzyli, jest daleko odległy, jeżeli byśmy to porównali z innymi miastami w Polsce. Często jest tak, że budżety czy skala problemów w Warszawie jest taka, jak 3-4 kolejne miasta pod względem wielkości razem wzięte. Musimy pamiętać o tym. Warszawa się strasznie dynamicznie rozwija. Przyjeżdżają, tak jak pan rektor powiedział, przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski.
W tej chwili z całego świata.
Całego świata, chcą tworzyć Warszawę, dlatego też ta walka o to, żeby miasto było lepsze, żeby lepiej funkcjonowała, ono się nie skończy, to znaczy nie możemy powiedzieć, no zbudowaliśmy drugą linię metra i teraz już jest powszechna szczęśliwość. No nie, ponieważ druga linia metra powinna powstać dużo wcześniej i dużo taniej i Warszawa tak naprawdę powinna już w tej chwili kończyć trzecią linię metra. Także Warszawa jest z jednej strony miastem wielkich wyzwań dla tych osób, które nią będą zarządzać, ale z drugiej strony miastem wielkich szans, bo można pokazać swoje doświadczenie, swój zapał do pracy w Warszawie.
Skorzystamy jeszcze z okazji. Po naszym skromnym tutaj programie porannym będziemy słuchać muzyki, którą przyszykował już dla państwa Roman Zawadzki.
Dzień dobry, panie redaktorze.
A panie Romanie, Warszawa pana marzeń, to jaka?
Ja jestem...
Ma pan okazję tu z przyszłym wiceprezydentem miasta
porozmawiać. No to wielki...
Pan rektor mnie awansuje.
Wielki honor. Ja jestem... moja matka nie zdążyła dojść do Warszawy po wyzwoleniu, więc ja się urodziłem formalnie gdzieś poza Warszawą. Ale tu mieszkam od...
Czyli według Rafała Trzaskowskiego Rafał nie będzie pana prezydenta.
Nie, ale jak miałem tam trzy miesiące, to już od... Właściwie jestem warszawiakiem, no tutaj mieszkam zresztą też w jednym miejscu cały czas. To jest moje miasto, które, chciałbym to powiedzieć, no mam wiele uwag. Natomiast prawdą jest, że tu jest takie skupisko i biznesu, i pieniądza, interesów, mediów, celebrytów. To jest takie kłębowisko, które w moim przekonaniu jest dość obrzydliwe momentami. Zwyczajnie ludzie są spychani jakby, tak? Oni są spychani. Poza tym jeszcze ja myślę, że jeżeli pan ma być tym wiceprezydentem, to proszę pana, ja bym bardzo gorąco prosił, żeby zrobić jakieś porządki z urzędnikami, bo to jest po prostu piekło. My mamy nadmiar urzędników i ich stosunek, urzędników warszawskich do petenta jest jakiś taki właśnie z Waszecia straszny, taki niedobry. Pan wspominał o Krakowie, panie redaktorze. Ja kiedyś jeździłem często do Krakowa, tam zawodowo powiedzmy, tak? I ci Krakusy mnie traktowały per noga. No jakiś tam taki facet z Warszawy.
Gastarbeiter z Warszawy.
Tak, ale jak im powiedziałem, że moja matka urodziła się w Krakowie, w 5 minut zmienili do mnie stosunek, znaczy, że wyrodny, ale swój. Więc to takie ciekawostki są. To są takie lokalne patriotyzmy, oczywiście. No i to jest bardzo
Roman
zrozumiałe.
Roman Zawadzki już za 2 minuty. Oskar Hejke był naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
I jeszcze, jeżeli wolę coś powiedzieć, jak pan będzie tym wiceprezydentem, proszę pana.
Ale to pan redaktor
ja
mnie awansuje.
Mój żart, znaczy, gdyby, ale, nie,
gdyby
ale
ten cały
pański,
gdyby ten wasz tandem
ja
wygrał.
Ja nie dziękuję, żeby nie zawieszyć.
Proszę pana, muzyka jest tak niedofinansowana w Warszawie.
Mamy bardzo ciekawy pomysł na wiceprezydenta, który miałby się zająć kulturą, ale tutaj nie będę zdradzał. Kwestie personalne są w gestii prezydenta Warszawy, Patryka Jakiego.
Proszę Państwa, wybory już za 6. Jeszcze terminu jeszcze nie ma tak naprawdę wyborów, więc jak będzie termin, to będziemy rozmawiać.
Koniec października, początek listopada.
Kampanię będziemy śledzić i bardzo prosimy o przychodzenie do naszego studia. Nawet jak będzie pan miał mało czasu, to również postaram się
zawsze
iść na 7 rano.
Zawsze bardzo chętnie przychodzę.
A program, który Państwo słuchaliście przez minione 3 godziny, przygotował Łukasz Jankowski. Dzisiaj Łukasza w programie o 20:30 w telewizji Republika można obejrzeć, a u nas tutaj przygotował, realizował Paweł Chodyn. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prowadził Aleksander Wierzyński. Tyle, proszę Państwa, na dziś koniec poranka w net w poniedziałek 7 maja.